W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten jest Syn mój miły, w którym upodobałem sobie. Jego słuchajcie. W drugim roku nauczania, a 6 dni po tym, jak Pan Jezus zapowiedział apostołom swoją mękę i śmierć, zabiera 3 z nich, czyli Piotra, Jakuba i Jana, na górę Tabor w okolicy Nazaretu. I tam się wobec nich przemienia. Kilka dni wcześniej święty Piotr wyznał pod Cezareą Filipową wiarę w bóstwo Pana Jezusa. Uczniowie, apostołowie jeszcze nie wiedzieli, co czeka ich mistrza. Także nie wiedzieli, jak sami zachowają się w czasie wydarzeń, które nastąpią. Wiemy, że wiara apostołów musiała się jeszcze oswoić z tajemnicą poniżenia i wzgardy. Po to Pan Jezus stawia im przed oczy świetlany obraz na górze Tabor, aby w ciężkich chwilach próby nie upadli na duchu, wskazując tym samym na swoje przyszłe chwalebne zmartwychwstanie, które nastąpi po męce. Z grona 12 apostołów wybrał Pan Piotra oraz Jakuba i Jana, dwóch braci Boanerges, synów Gromu. Dlaczego tych? Tłumaczą nam święci ojcowie. A ja zacytuję wybitnego kapłana polskiego i Polaka też, księdza Ignacego Czechowskiego. Zapewne wszyscy apostołowie byli godni widzenia chwały Chrystusowej, a jednak 3 tylko z nich wybiera Pan Jezus. Piotra, Jana i Jakuba. Piotra, bo to mąż silnej wiary, jak skała wśród burz, które wokoło niego w przyszłości huczeć miały. Jego chce Chrystus Pan nagrodzić za żywą, niezachwianą wiarę, którą przed wszystkimi apostołami wyznaje w chwili, kiedy inni milczą. Bierze Jakuba dla jego gorliwości i gotowości przyjęcia kielicha cierpień dla Chrystusa, bo on wzorem naszym w znoszeniu krzyżów i cierpień, z gotowością dla Chrystusa. Bierze wreszcie Jana Świętego, swego ucznia, którego zawsze wyróżniał i miłością otaczał, któremu matkę swą poleca pod krzyżem, którego ściska i tuli do serca na ostatniej wieczerzy, dla jego dziewictwa, w nagrodę za jego czystość i nieskazitelność. Święty Mateusz zapisał w Ewangelii, że Pan Jezus, przyszedłszy na górę, udał się na modlitwę, a uczniowie poszli za przykładem mistrza. Z początku się modlili, ale wreszcie zmęczenie wzięło górę i posnęli, tak zapisze święty Łukasz. Zawiódł ich Pan Jezus na górę osobną, na modlitwę. Kto bowiem chce tajemnice Boże poznawać i rozmyślać o rzeczach niebieskich, musi się odłączyć od zgiełku i gwaru świata, gdyż ciało i krew tego mu nie objawi. Kto na dole stoi, to jest komu smakują ziemskie i cielesne rzeczy, obżarstwo, pijaństwo, nieczystość, pycha i nieposłuszeństwo, ten rzeczy niebieskich pojąć nie może. A jako żaby w błocie rechcą, tak i on w kałuży pożądliwości swoich Boga i Kościół jego bluźnić się odważa, zapisze biskup Władysław Krynicki. I przemienił się przed nimi i rozjaśniało oblicze jego jako słońce. Szaty zaś jego stały się białe jako śnieg. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. A z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój miły, w którym upodobałem sobie. Jego słuchajcie. Święty Łukasz odnotuje, że Pan Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem o swojej przyszłej męce. Mojżesz i Eliasz, którzy w Starym Przymierzu symbolizują prawo i proroków. I poznali apostołowie, że Chrystus jest Panem i Stworzycielem nieba i ziemi. I Panem tak żywych, jak i umarłych. Panem jeszcze żyjącego Eliasza i już zmarłego Mojżesza. Bo jak wiemy, Eliasz był porwany do nieba. A słyszymy dziś apostatów udających duchownych katolickich, twierdzących, że Żydzi już nie muszą wchodzić do nieba przez bramę, jaką jest Chrystus. Co powie na to święty Jan Chryzostom? Żydzi znieważają Mojżesza i proroków. Bo czyż można bardziej znieważyć Mojżesza i proroków, niż odrzucając tego, którego oni przepowiadali i na którego z takim utęsknieniem czekali, powie święty Jan. Wiele lat później święty Jan Apostoł, ukochany uczeń, we wstępie do swej Ewangelii zapisze: I widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełnego łaski i prawdy. Co w języku Kościoła brzmi: Et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia patre, plenum gratia et veritatis. Możemy wyobrazić sobie radość, jaką czuli apostołowie, widząc uwielbionego mistrza. Pamięć tej chwili była dla nich rękojmią ich wiary, podobnie jak i zmartwychwstanie Zbawiciela, ale także podstawą ufności w przyszłe własne zbawienie. Zanim apostołowie dostąpią chwały, czeka ich jeszcze wiele trudu i cierpienia, i to niebawem. Żaden chrześcijanin, jeśli chce być zbawionym, nie ucieknie od trudu i od cierpienia. Kto by bowiem chciał życie swe ocalić, straci je, a kto by stracił swe życie dla mnie, ten je ocali, zapisze święty Łukasz. Jak zauważa święty Jan Chryzostom, Pan Jezus, powiedziawszy o niebie i o piekle, wskazuje tylko na niebo, a nie na piekło. Ukazanie piekła byłoby konieczne, powie święty Jan Chryzostom, gdyby miał przed sobą ludzi nieokrzesanych i głupich. Skoro zaś uczniowie byli prawi i pojętni, wystarczyło ich umocnić ukazaniem lepszych rzeczy. Teraz zauważmy, że Matka Boża ukazała pastuszkom w Fatimie piekło. Nie ze względu na nich, bo byli niewinni, natomiast z pewnością ze względu na nas. Czyli to jest pewna diagnoza, którą o tym świecie, o tych czasach daje święty Jan Chryzostom. Smutna diagnoza. Trzeba nam ciągle wpatrywać się w Syna Bożego, który pokazał, że największą wolność człowiek zyskuje przez posłuszeństwo woli Boga Ojca. Przez gorzką mękę Pan Jezus umacnia wiarę apostołów w to, że jest umiłowanym Synem, w którym Bóg, Ojciec ma upodobanie. Wzbudzajmy nadzieję, chwałę wiekuistej i wyzbywajmy się pragnień i pożądliwości ziemskich, byśmy mogli wiecznie cieszyć się uszczęśliwiającym widzeniem Boga w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.